środku dnia.
Wady postawy. Dlaczego dzisiaj na ten temat rozmawiamy? Bo to temat nie tylko ważny, ale i badania wskazują, że niezwykle ważny, a badania są, no odważyłbym się nawet powiedzieć, dramatyczne. No bo skoro słyszymy, że 70% bardzo młodych ludzi, dzieci w przedszkolu, czy też w pierwszych klasach szkół podstawowych, ma wady postawy, nieraz bardzo poważne, no to wyobrażamy sobie, że te dzieciaki rosną i jest coraz gorzej, jeżeli nie będzie odpowiednich działań. Znalazłem też takie badania, które mówiły, że w danej populacji nawet 90% dzieci zbadanych miało jakieś wady postawy. No ale na swoje podwórko wejdźmy, wielkopolskie, poznańskie. Dr Jan Głodowski, witam serdecznie z Centrum Ortopedologii i Rehabilitacji Terra Care i pani magister Magdalena Walasek z tegoż centrum, fizjoterapeutka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tylko 3 na 10 dzieci ma względnie właściwą postawę ciała. Panie doktorze, pan przeprowadził badania na dużej grupie dzieci, badania szczegółowe, które miały odpowiedzieć na to, jak kształtuje się postawa, prawidłowość postawy ciała dzieci młodszych. Czy takiej się spodziewaliście liczby dzieci, które są w pewien sposób, jakby nawet powiedział, niepełnosprawne ruchowo?
To dość alarmująca informacja, natomiast to są faktycznie dane czy obserwacje, które prowadzimy od lat. Te dane, o których pan redaktor wspomina, to dane z 2018 roku na próbie ponad 600 dzieci
przebadanych. To już jest niemała próba. Zebrane dane w ciągu ubiegłego roku. Dzieci przebadane bardzo dokładnie. Teraz te badania zostały zsumowane, opracowane i wyciągnięte wnioski. Stąd o tym rozmawiamy.
Tak, rozmawiamy stąd o tym i na podstawie tych najświeższych danych, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze centrum i tym naszą specjalizację, którą się zajmujemy, tak o tym rozmawiamy. Natomiast też rozmawiamy w kontekście rzeczy, które planujemy w 2019 roku, by te dane, by te badania kontynuować. Należałoby sobie też odpowiedzieć na pytanie, czym są wady postawy i te obszary, którymi my się zajmujemy, to fizjoterapia, ale także ortopodologia. Na same wady postawy mają wpływ inne czynniki i też należałoby spojrzeć całościowo. Być może stąd wynika to niedowierzanie, bo faktycznie wady postawy percepowane są raczej jako wady związane z kręgosłupem. Natomiast my patrzymy na dziecko, bo akurat w tym wypadku mówimy o grupie dzieci przedszkolnych, grupie dzieci wczesnoszkolnych. Patrzymy też na dziecko z perspektywy jego wagi. Patrzymy z perspektywy i jaki wpływ ta waga ma na rozwój ruchowy dziecka i rozwój aparatu ruchu, bo tak to ogólnie rzeczy ujmujące nazywamy. Patrzymy też na rozwój stóp i odpowiedni wiek w stosunku do zaawansowania stanu dziecka, albo wady, albo jej braku.
Czyli teraz moglibyśmy tutaj taki dzwonek uruchomić, tak. I ci, którzy nas słuchają i mówią, no tak, ale skoro tam już w tym wczesnej fazie rozwoju dziecka w przedszkolu państwo nie mówią o kręgosłupach, bo one są jeszcze proste, no to właśnie to jest ten moment, bo kiedy zaczynają się problemy z właściwym stawianiem stóp, z właściwym chodem, to w tym wieku starszym, młodzieńczym, mamy do czynienia już z poważnymi wadami kręgosłupa, tak? To się przenosi wszystko.
To jak stoimy, to jak są rozwinięte nasze stopy, jak są rozwinięte struktury kończyn dolnych stawu skokowego, ma wpływ na stawy kolanowe i to też o wadach właśnie.
Czy gdyby małe dziecko miało świadomość i potrafiło przeanalizować jeszcze swoje odczucia, dobrze zwerbalizować, to już kiedy zaczyna chodzić, mogłoby wołać: mamusiu, tatusiu, nie kupujcie mi takich bucików, kupcie mi inne buciki, bo będę krzywo rósł.
Gdyby wołało, to my byśmy byli szczęśliwi, ale nie woła.
No i właśnie, co musi wiedzieć rodzic teraz, żeby swojemu dziecku umożliwić właściwy rozwój?
Przede wszystkim zająć się profilaktyką i działaniami takimi, które może podjąć w warunkach domowych. To wcale nie muszą być działania, które są działaniami specjalistycznymi, to nie muszą być działania, które muszą się wiązać z jakimiś finansami. Zazwyczaj jest tak, że kupujemy dziecku obuwie, zazwyczaj jest tak, że z dzieckiem bawimy się albo angażujemy je w jakieś zabawy. Mamy swoje przyzwyczajenia i nawyki domowe. To są rzeczy, które są niskokosztowe, jeżeli chodzi o obuwie, albo w ogóle nie wiążące się z finansami, a to już na tym etapie, na etapie przyzwyczajeń, na etapie zwracania uwagi na postawę dziecka, na etapie zwracania uwagi, jak dziecko siada, jaki jest chód dziecka, ma to wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie. Obuwie profilaktyczne to jest kolejny temat, który jest chyba w Polsce jeszcze mocno niedoceniony i przez to, jak to obuwie jest dobierane, spytał pan o redaktor o to, czy dziecko powinno wołać. Ono nie woła, bo ono ma obuwie, które mają jego rówieśnicy również, więc bardzo często jest to obuwie, w którym kryterium wyboru tego obuwia to jest albo informacje pozyskane od znajomych, od rodziny, czasami
albo
informacje,
moda.
Albo moda, albo wchodzą tutaj postacie kreskówkowe, które są na tym obuwiu i takie jest kryterium doboru, to co się dziecku podoba.
Co powinni wiedzieć rodzice, co powinni wiedzieć wychowawcy, wychowawczynie w przedszkolach? Myślę, że o tym wszystkim za chwileczkę porozmawiamy. Dzwoni do nas pani Sylwia. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam zgadzać, że bardzo ważny temat państwo poruszają. Ja jestem mamą akurat rocznego synka i naprawdę świadomość wśród rodziców, też wśród opiekunów jest coraz większa, ale niestety jeszcze to bardzo kuleje. Ja dostałam taką informację już na szkole rodzenia, że warto z niemowlęciem się przejść do fizjoterapeuty, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Tutaj faktycznie nam wykrył wzmożone napięcie mięśniowe i stąd już później moja wiedza, jak postępować z dzieckiem, jak je podnosić, jak nie podnosić. Zwracać uwagę na to, żeby dziecko jak najwięcej chodziło na boso, nawet bez skarpetek, żeby, jak właśnie tutaj pan mówił, stopa się rozwijała, bo stopa się u dziecka bardzo długo rozwija i to ma wpływ na późniejsze chodzenie prawidłowe, tak jak tutaj panowie wspominaliście. Ale nawet teraz, gdy zaczynam, niestety muszę zacząć karierę żłobkową mojego syna, to widzę, że wśród też opiekunów brakuje tej wiedzy, brakuje tego, żeby zwracać uwagę, jak właśnie pielęgnować dziecko właściwie, żeby po prostu nie zrobić mu krzywdy, a to, co zawsze to zapamiętałam właśnie na tych zajęciach z fizjoterapeutą, to przede wszystkim to, żeby dziecku dać czas, nie szkodzić dziecku, nie wsadzać chodziki różne, w jakieś pajacyki, w buciki, nie podnosić, nie wsadzać, że dziecko ma czas i tak naprawdę przede wszystkim nie przeszkadzać dziecku, jeżeli oczywiście rozwija się dobrze, to wszystko w swoim tempie. Bo też mnie niepokoiło, że syn na przykład nie siadał długo albo nie czworakował, ale też przekazali mi informację, że ma na to czas. Też pokazywali, jak stymulować dziecko, żeby mu nie szkodzić, przede wszystkim nie sadzać, że dziecko usiądzie i wstanie, kiedy będzie gotowe i będzie chodzić, kiedy będzie gotowe, nie prowadzić za rączki i tego typu rzeczy, a gdzieś to jednak mimo wszystko w naszej świadomości czy rodziców moich prowadzało się dzieci, robiło się tak, a nie inaczej i też często się słyszy, że a przecież my tak robiliśmy i nic się nie stało, właśnie się stało, później była gimnastyka korekcyjna i inne tego typu rzeczy, gdzie właśnie wady kręgosłupa, jakieś garbienie się, a to właśnie powodowało zbyt wczesne sadzanie czy też pionizowanie.
Dziękuję pani pięknie. Czy pani Sylwia dała nam wykład tego, od czego powinien zacząć rodzic małego dziecka, jeżeli chodzi właśnie o opatrzenie na cały aparat ruchu?
Tak, bardzo mądry głos i bardzo dziękuję pani Sylwio, że pani się z nami skontaktowała, bo faktycznie dała pani taką kwintesencję rzeczy, aspektów, bardzo szeroko je poruszając, jeżeli chodzi o ich zakres, które my przekazujemy rodzicom również na konsultacjach i to są najczęściej pojawiające się pytania, aczkolwiek one się pojawiają dlatego, że rodzice mają dostęp do opinii, które wzajemnie wykluczają się. Co jest tego powodem? Bardzo często literatura, nawet literatura naukowa, ale także źródła, które są dostępne, opisują zazwyczaj konkretny przypadek, czy też konkretne dziecko. Doktor Google nie leczy, dostarcza informacji, owszem, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o medycynę, to są to informacje, które nas mocno przerażają. Nie trzeba się takich informacji bać, choć faktycznie nie należy wyczytanych informacji uogólniać co do naszego dziecka. Rozwój aparatu ruchu jest zaplanowany. Następuje tak zwana spontaniczna autokorekta, jeżeli chodzi o rozwój dziecka.
Czyli zaufajmy też naturze.
Trochę zaufajmy naturze, aczkolwiek zaufajmy też wiekowi i nie przekładajmy swoich ambicji, to jest też głos pani Sylwii bardzo istotny, nie przekładajmy swoich ambicji, nie porównujmy z innymi dziećmi, bo dzieci się rozwijają i faktycznie rozwijają się w sposób różny, w różnych, że tak powiem, prędkościach, jeżeli tak to można określić. Rozwój neurorozwojowy dziecka jest bardzo indywidualny i to brak
te różnice
brak
potrafią być nawet bardzo duże, wśród rówieśników. Potem jeden nadgoni, drugi poczeka na niego. Porównywanie się to jest najgorsze. Zresztą dorośli o tym wiedzą. Nie porównujemy się, tak? Bardzo często mówimy, nie, każdy jest inny, każdy ma swoją osobowość, każdy ma swój charakter. A dzieci, kiedy tylko się rodzą, to kiedy moje pierwsze usiądzie, kiedy pierwsze postawi kroczek i już są licytacje i być może właśnie takie zachęty, no żeby już chodziło. To, co pani Sylwia mówiła, chodzenie, trzymanie za rękę, sadzanie w tych chodzikach różnych takich, które mają stymulować, ale rzeczywiście mogą wiele krzywdy zrobić, to prawda?
Tak, te chodziki już nawet w niektórych krajach i chodziki, zarówno chodziki, ale także pchacze w niektórych krajach już są nawet instytucjonalnie, czyli przez przepisy prawa zabronione i nawet handel nimi jest zabroniony. Do tego stopnia one są przez postrzegane jako mające negatywny wpływ, iż faktycznie są to pomoce, które tak jak są pomoce, istnieją pomoce przy chociażby przy ćwiczeniach, które można stosować i warto stosować i pobudzają struktury, chociażby stopy do tego, żeby dziecko funkcjonowało i które należałoby stosować. Nawet w wymiarze takim indywidualnym sami możemy wpływać na to, że stopa dziecka ma kontakt z różną fakturą i różną strukturą materiału.
Stąd też ta podpowiedź pani Sylwii, żeby tak. Boso.
Czy boso?
No właśnie, tu chciałem zapytać.
Z tym chodzeniem na boso, to ja może tutaj się wtrącę, jak najbardziej dziecko powinno chodzić na boso, ale powinniśmy umożliwić dziecku chodzenie po różnych strukturach. I teraz wszędzie dookoła wszystko jest utwardzane. Mamy idealnie płaskie podłogi, kafelki, panele i tak naprawdę ta stopa dziecka, która rozwija się na początku, będąc całkowicie płaską, ona się przyzwyczaja do tej płaskiej powierzchni. Więc jeśli my nie dodamy takich bodźców stymulujących układ mięśniowy i układ nerwowy, to ta stopa dziecka często wtedy płaska pozostaje.
To niech boso biega po piasku, to absolutnie, tak?
W naszych warunkach klimatycznych, w naszym strefie klimatycznej, tak, to jest możliwe w warunkach wakacyjnych, natomiast tam, gdzie warunki wakacyjne być przestają, czy tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, to faktycznie używamy, wykorzystujemy z kolei tak zwany rozwój sensoryczny, czyli wykorzystujemy różnego rodzaju piłki jeżykowe, maty jeżykowe. To są elementy, które są małymi elementami ciągle klasyfikowanymi jako rehabilitacyjne.
Czyli bodźce, które...
Ale bodźce zewnętrzne i jeszcze nawiązując do tego, co Magdalena powiedziała, owszem, na boso i chodzenie na boso tak, ale nie zawsze. To znaczy czasami to chodzenie na boso może pogłębić wręcz wadę, którą dziecko posiada, więc to utwierdzanie się, o czym wspomniała pani Sylwia również, to utwierdzanie się, czy też cykliczne sprawdzenie aparatu ruchu dziecka jest niezwykle istotne. Co się dzieje, co się powinno dziać co 6 miesięcy, nawet co 3 miesiące w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną grupą ryzyka albo intensywnym rozwojem, wzrostem dziecka, to warto sprawdzać i warto konsultować ze specjalistą, który zajmuje się rozwojem właśnie ruchowym, rozwojem sensorycznym.
Bardzo ważna uwaga, bo nawet jeżeli nam wydaje się, że wszystko jest w porządku, naprawdę nie zaszkodzi, a nawet powinno się do takiej konsultacji dążyć, no bo specjaliści mogą dostrzec to, czego my jeszcze nie widzimy i zapobiec później dalszym poważniejszym problemom. Pan Tadeusz, dzień dobry, witam pana serdecznie, 618-654-654. Przypominam, że w studiu goście pani Magdalena Walasek, fizjoterapeutka i pan dr Jan Głodowski, specjalista ortopodologii z Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji Terra Care. Można oczywiście zadawać pytanie, jeżeli jakieś państwa nurtują sprawy. Zapraszam serdecznie. A teraz pan Tadeusz.
Witam serdecznie. Przysłuchuję się audycji z małymi przerwami, bo tracę zasięg, bo jestem kawałek od Poznania. Ale powiem tak, najlepszym obserwatorem i takim kimś, kto najszybciej wychwyci takie różne sytuacje, są rodzice, bo obserwują swoje dziecko, obserwują również dzieci sąsiadów i rówieśników naszego dziecka i myślę, że powinni spędzać więcej czasu z dziećmi na zabawie, robiąc coś razem, a nie tylko, że każdy w swoim pokoju siedzi, nie wiadomo co robi, o czym myśli i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dzisiaj wozimy tyłki samochodami coraz lepszymi, coraz wygodniejszymi, a kiedyś łyżwy, rolki, rower, konie, biegało się, tak jak tutaj powiedziano, na boso, po ściernisku, po gdzieś tam nawet takiej świeżo zaoranej ziemi, jak ta ziemia pachniała. A jak człowiek coś tam nabroił, to ojciec taką fizjoterapię robił co jakiś czas, kablem czy tam innym urządzeniem i to zapobiegało skoliozie tej fizycznej i tej duchowej.
Panie Tadeuszu, jak zawsze musi być jeszcze ta dodatkowa uwaga. Bardzo dziękuję.
Ruch powinien też być świadomy i dostosowany do wieku i potrzeb dziecka. Nie każda aktywność sportowa, czy wcześniej wspomniane tutaj przez pana łyżwy, rolki, jak najbardziej, ale pod warunkiem, że na przykład dzieciaczkowi nie uciekają nóżki, jak to rodzice często mówią, do środka, czyli mamy już do czynienia z koślawością, ponieważ często podczas takich aktywności dziecko jest stymulowane do pogłębiania się wady. Więc jeśli mamy tutaj na myśli jakiś sport, powinien być też dostosowany do potrzeb dziecka. Też było nadmienione, że instynkt rodziców, jak najbardziej tak, tylko coraz częściej ten instynkt troszeczkę zanika, bo jak już wcześniej pan redaktor wspomniał, 70% dzieci przebadanych przez nas miało problemy, więc obecnie rodzice porównują swoje dzieci do innych dzieci, które też te problemy mają i wtedy te problemy nie są zauważane.
Stają się normą, a są problemem.
Dokładnie.
I świadomości często... rodziców stają się normą oczywiście.
Dokładnie. I często to nie jest podkreślane, że to, że dziecku uciekają stópki do środka czy kolanka, to jak najbardziej to jest norma fizjologiczna, ale też ta norma ma swoją wartość. I my tutaj chcemy podczas tego programu, który wprowadzaliśmy, ale też w naszym gabinecie uświadamiać rodziców, do kiedy jest to normą i na co powinni zwrócić uwagę w szczególności, bo to naprawdę nie porównujmy naszego dziecka do innego. Tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, jedno dziecko zacznie chodzić mając 7 miesięcy, ale może zacząć również chodzić mając 18 miesięcy. I 18 miesięcy to jest taka norma neurorozwojowa, ale też za szybko właśnie dzieci są przestymulowane do chodzenia. Nie mają czasu na wzmocnienie aparatu mięśniowego i wtedy te dysfunkcje się pogłębiają. Tak samo właśnie chodziki. Często do chodzików są wsadzane dzieciaczki, które jeszcze nie mają tak zwanych mięśni strukturalnych rozwiniętych i wtedy ich kręgosłup tak naprawdę jest przebodźcowany i ma bardzo duży nacisk taki osiowy, statyczny.
Liczba tych informacji, które powinny dotrzeć do rodziców, jest wielka, oprócz jego własnej analizy. Zatem już za chwilkę poproszę Państwa o wymienienie tych podstawowych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, podstawowych zagrożeń, jakie się pojawiają, jakie wynikają także z Państwa badań. No a potem o informację, jaki krok dalej, żeby, może to bardzo uproszczę, żeby to, co zaczyna być krzywe, mogło się wyprostować. To już za momencik, a teraz zapraszam naszych słuchaczy do rozmowy. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Jerzy, dzień dobry.
Witam, panie Jerzy. I drugi telefon od razu odbiorę. Halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Pan Jerzy najpierw, dobrze?
Ja powiem tak, że zrobiliśmy ogromny krok cywilizacyjny naprzód i porównując to z latami, kiedy ja doroślałem, to powiem tak, że swego czasu to trudno nas było utrzymać w domu i było nas pełno na trzepakach, na boiskach, przy bramkach zrobionych z cegieł czy kamieni, na łyżwach, sankach i nartach. A teraz chyba rodzice mają kłopoty z, że tak powiem, wygonieniem dziecka na, właśnie na taki trzepak, na boisko czy na jakiś sprzęt zimowy. Oczywiście jestem zaniepokojony wielkością tych otyleń w postawach wady, które, o których się mówi w ostatnich dniach. I ja poddam tylko taką rzecz, że w mojej rodzinie już, jeżeli ja wychowywałem dzieci, to stosowałem najpierw taki mały fotelik, a później fotel, takie krzesło z regulowanym poziomem siedziska i podnóżek. I on był stosowany zarówno do posiłku, jak i do powiedzmy takich jakichś komputerowych historii. I rodzice chyba ci, którzy mieli za swojej młodości czy nie mieli takich bodźców, żeby tą wadę postawy leczyć na przykład właściwym krzesłem do stołu czy coś, czymś podobnym, to powinien się znaleźć organ, który wyśle wszystkim rodzicom do tych maluchów jakąś taką ulotkę z danymi, jakie powinny być wymiary tego siedziska, tego przyrządu do siedzenia dla dziecka, które trudno wygonić na zewnątrz i ono siedzi przy komputerze, żeby te wady postawy w godzinach pobytu w domu nie pogłębiały się. I życzę tego, żeby to się udało. Ja wiem, że to jest, ktoś musi taką ulotkę dopracować, ktoś musi za to zapłacić, ale wydaje mi się, że byłoby efektywne.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, panie Jerzy. I drugi głos w audycji. Halo.
Witam, Jacek z tej strony. Ja może troszkę taką łyżkę dziegciu dodam do tego, bo sam mam problem z moim dzieckiem, ma obniżone napięcie mięśniowe i powiem, że gdyby nie własna determinacja rodziców, czyli nas, no to bym miał to jeszcze później zdiagnozowane i jeszcze później rehabilitacja by się zaczęła, bo niestety jeden pediatra, drugi pediatra, jeden neurolog, nic niepokojącego nie widzieli, dopiero specjalista, któryś z kolei stwierdził jasno, że coś takiego jest, że trzeba zacząć wcześniej rehabilitację. Więc też ten poziom takiej pomocy ze strony lekarzy, ja nie mówię oczywiście, że wszyscy, bo to nie można generalizować, no ale jest dużo takich, którzy traktują przypadek jako sztukę i następny proszę. I niestety, gdyby nie wytrwałość samych rodziców, też jest ciężko uzyskać czasami pomoc.
Teraz, jak rozumiem, wszystko na właściwych torach u Państwa i tak, właściwa rehabilitacja.
Na właściwych torach wszystko. No, poza tym, że oczywiście na NFZ rehabilitacji nie ma praktycznie żadne i koszty rehabilitacji prywatne pożerają domowy budżet w zastraszającym tempie, żeby ten efekt był i ten efekt jest, ale to jest rehabilitacja 5 razy w tygodniu i to jest koszt około 3000 zł miesięcznie. No to są bardzo duże pieniądze. NFZ nie pomaga wcale. Jest jedna wizyta tygodniowo na NFZ.
Trudno, teraz musimy oddzielić te dwie rzeczy. O NFZ-cie nieraz rozmawialiśmy, czy o refundowaniu,
oczywiście,
czy o finansowaniu.
Oczywiście.
Natomiast bardzo ważna uwaga pana, myślę, że też państwo się w studiu odniosą do tych uwag za momencik i tylko, że odbiorę jeszcze jeden telefon i potem porozmawiamy z naszymi gośćmi. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tak włączyłem właśnie radio jadąc samochodem i dzisiaj państwo mówią o wadach podstawowych dzieci.
Tak.
Jestem rodzicem dwójki dzieci szkolnych, nie wiem, czy już ktoś powiedział o tym, bo nie słuchałem przedtem o ciężarze, że tak powiem, szkolnym, które dzieci muszą codziennie nosić. Troszkę ciężkie te plecaki są, bardzo
tak,
ciężkie.
Tak, to wiele razy o tym mówimy, aczkolwiek nie zawsze od razu przekładamy to na dyskusję o wadach postawy, chociaż to jest oczywiste, ale ponieważ dzisiaj rozmawiamy o wadach postawy, to pan wrzuca od razu informację o ciężarach dźwiganych przez dzieci w szkole.
O właśnie, no chciałbym tu też zasygnalizować, że to jest też problem, bo dużo tych ćwiczeń do jednego przedmiotu po kilka książek i to się nazbiera bardzo dużo tego towaru w plecaku, o tak powiem. To taka moja uwaga.
To już myślę, że parę uwag naszych gości na ten temat. Ja spotkałem się z takim może żartobliwym, może takim sarkastycznym stwierdzeniem, że no jak dzieci noszą coś, to przynajmniej rozwijają sobie mięśnie i gorset mięśniowy budują. Państwo w studio, mam nadzieję, odniosą się teraz do tych uwag, które przekazali nasi słuchacze.
Odniosę się może do wypowiedzi pana Jacka, naszego słuchacza, który wspomniał o diagnostyce i diagnostyce poprzez wielu specjalistów. Faktycznie jest tak, że w Polsce myślę, że zasadnie coraz bardziej docenianym zawodem jest zawód fizjoterapeuty. On też uzyskuje autonomię. Ten zawód, również dzięki ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta ma możliwość nawet dokonywania zmiany zaleceń lekarskich, jeżeli chodzi o ustawienie terapii czy realizowane czynności fizjoterapeutyczne w ramach danego dziecka i to patrząc na...
I to pan doktor mówi z całą świadomością.
Z całą świadomością.
I własnego i badań, też, tak, ponieważ to fizjoterapeuta jest najbliżej rzeczywistości, najbliżej tego dziecka. I on widzi postępy, widzi zachowanie organizmu i widzi sposób najskuteczniejszy działań.
Jeżeli chodzi o specjalistę medyka, tak. Jeżeli chodzi o... Też taki głos padł ze strony pana Jacka, iż to rodziców rola, a ze strony pana redaktora, iż to jest też osób, które najczęściej spędzają z dzieckiem, czyli nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Faktycznie to są osoby, które...
wychowawców, którzy mają często kontakt.
To są osoby, które mają często kontakt z dzieckiem, mogą je obserwować. To są osoby też, które widzą i mają czas na to, żeby takie zdrowe postawy wdrożyć do codziennego życia, ale to jesteśmy za to odpowiedzialni również jako rodzice w naszych codziennych czynnościach, które niekiedy... Czy to z postępu, czy to z wygody. Wypadło też takie stwierdzenie od jednego ze słuchaczy, bodajże pana Tadeusza, o samochodach i jeżdżeniu samochodami. Faktycznie tak jest, coraz więcej poruszamy się i my też widzimy to w badaniach wprowadzonych w środowisku miejskim i w środowisku poza miastami, iż te wyniki są różne. W zależności od tego, jeżeli chodzi o rozwój dziecka i rozwój, który jest rozwojem w dalszym ciągu książkowym, ale jednak te struktury rozwijają rozwijają się inaczej. Dzieci poza miastami więcej chodzą. I to chód już jest teraz, a nie aktywność fizyczna, tak jak było dawniej wymaganiem, czy też chęcią, żebyśmy osiągnęli przynajmniej tyle.
Przynajmniej chodzić. Nie mówiąc już, że trzeba by, dobrze byłoby więcej.
Aczkolwiek są inne aktywności i troszeczkę, tak jak całe nasze życie się zmienia, padło takie stwierdzenia dotyczące sportów zimowych, dotyczące trzepaków, które wcześniej istniały, spędzania czasu na wolnym powietrzu, ale także chodzeniu po drzewach. Trochę te aktywności fizyczne są nieco inne, ale też są większe możliwości. Mamy parki trampolin w miastach, przynajmniej w środowiskach miejskich. Mamy inne aktywności.
Warto z tego korzystać, tak? Czyli niekoniecznie moje dzieci niech nie chodzą, bo Anusz skręcą sobie stopę na tej trampolinie, czy w tym parku. To jest też taka nadmierna ostrożność często rodziców. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Słucham audycji państwa od początku i do tej pory chyba nie było wspomniane o roli pływania. To według mnie jest bardzo ważna sprawa i to właśnie dzieci od najmłodszych lat. I na wady postawy, i na rozwój mięśni, ale z drugiej strony trzeba uważać, żeby po prostu tych dzieci nie zniechęcić do wody, bo znam przykład, gdzie dziecko 3-letnie zostało wrzucone, w cudzysłowie oczywiście, na głęboką wodę i się kompletnie zniechęciło. Po prostu taką drobną uwagę chciałem rzucić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Drobna uwaga, ważna uwaga, aczkolwiek no chyba świadomość jest coraz większa, też dostępność coraz większa, zajęć na basenach od najmłodszych lat i to jest jedna z tych dziedzin, w której się akurat bardzo poprawiło, jeżeli chodzi o dostępność i jakąś nawet modę, bardzo pozytywną modę, ażeby z dzieckiem już od maleńkiego, od niemowlaka wręcz, udawać się na basen.
Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest też rola i tutaj mógł się wypowiedzieć nasz partner projektowy, czyli tata z Poznania, Marcin Kasprowicz, który faktycznie promuje tą rolę tacierzyństwa.
Mówimy o portalu tata z Poznania.
Tak, tata z Poznania.pl, gdzie ta osoba promuje z kolei rolę rodzica jako ojca w życiu dziecka i faktycznie spędzania coraz więcej, czy też dokonywania coraz większych aktywności poprzez ojca wspólnie z dzieckiem, ale chciałem się też jeszcze odnieść do kwestii plecaków szkolnych. Faktycznie tak jest, że to ma duży wpływ i to nie jest kwestia rozwoju gorsetu mięśniowego, ale my obserwujemy i mamy taką możliwość, żeby zaobserwować z kolei rolę plecaka już na poziomie używania sprzętu diagnostycznego, czyli w momencie, kiedy korzystamy z urządzenia, które nazywa się matą pedobarograficzną, a służy do tego, żeby zobaczyć, jak nasze ciało obciąża nasze stopy i jaki jest rozkład tego nacisku, jaki jest, jak on się względem fizjologii przemieszcza. Mamy możliwość zaobserwowania, co się dzieje z dzieckiem w momencie, kiedy on ten, no niestety, 80-kilogramowy plecak nosi, aczkolwiek, nawet jeżeli chodzi o miasto Poznań. Wiem, że są przykłady szkół. Moja z kolei córka chociażby chodzi do takiej szkoły, gdzie wszystkie książki pozostają w szafce przez cały tydzień.
Przede wszystkim ograniczajmy ciężar plecaków.
To tak jakbyśmy my chodzili z workiem cementu na plecach. No, możemy wziąć mniejszy lub większy worek, ale zawsze to będzie dla nas dodatkowe obciążenie. Mówiąc po prostu obrazowo. To jest też problem, że wszyscy wiedzą, że każdy ma ciężki plecak, ale no jak z tym zadziałać? Tak jak tu już doktor Głodowski wspomniał, no niektóre szkoły umożliwiają takie procesy, że właśnie książki zostawiamy, ale jeśli nadal będzie to podejście, że dziecko musi nosić wszystko, do tego jeszcze strój na WF, załóżmy jeszcze basen, drugie śniadanie, coś do picia i dziesiątki książek, no to nawet jeśli my dobierzemy najlepszy plecak, uregulujemy dobrze rączki, dziecko będzie chodziło z nim prosto, będzie się starało chodzić prosto, to jednak po czasie, jak już dziecko się zmęczy, mimo wszystko ono się będzie wykrzywiać z tym plecakiem, nawet jeśli będzie dobrze dobrane. Więc jeśli my nie zniszczymy
jego rzeczy się
wagi,
nie oszuka, nie damy rady. Nie można udawać, że ich nie ma. Ja bardzo serdecznie proponuję rodzicom warsztaty z nauczycielami. Zakładamy bardzo ciężkie, za 30 kg co najmniej trzeba by założyć pewnie dorosłemu, tak? Na plecy 40.
Najlepiej, żeby założyć je jeszcze na jedno ramię. To wtedy byśmy faktycznie odnieśli to do warunków.
Króciutko o tym krzesełku, czyli o tym, jak dziecko powinno siedzieć. Pan Jan zadzwonił, więc chciałbym, żeby pan doktor się tego odniósł.
Troszeczkę się zmienia też pogląd, znaczy nawet nie troszeczkę. Zmienia się pogląd odnośnie samego siedzenia. Raczej mobilizujemy do siedzenia właśnie w niestabilności, a nie w stabilności. I to jest kluczowe, ale to jest też zmiana, którą obserwujemy poprzez te, możemy narzucić na to zmiany pokoleniowe. Różne rzeczy się zmieniają, mamy różne nawyki, ale też ciągle badania naukowe trwają. trwają na ten temat i też obserwujemy, i medycyna się zmienia, i medycyna dostarcza nam nowych zarówno badań, ale także wyników, które możemy interpretować. Dzieci też rosną, więc siedzenie w niestabilności właśnie i ćwiczenia w niestabilności to są ćwiczenia, które przynoszą więcej korzyści, aniżeli stabilne siedzenie i oczywiście kąt 90 stopni zachowany między w naszym układzie kończyn dolnych. To jest istotne. Nie podginanie nóg pod krzesło i nie tamowanie poprzez zgięcie.
I nie zakładanie nogi na nogę.
I nie zakładanie nogi na nogę. Natomiast chciałbym tylko zaznaczyć, że owszem, są zmiany, które wynikają z upływu czasu i to są zmiany, które możemy odnosić do siebie, że było kiedyś inaczej, było lepiej, więcej było czegoś, więcej aktywności ruchowej, a są rzeczy, które niemniej poprzez upływ czasu jednak są plusami.
Jakie zachowania, czy jakie postawy dziecka powinny zwrócić uwagę rodzica, że coś dzieje się? Czy też rodzica, czy wychowawcy w przedszkolu, w szkole?
Jeśli chodzi o czterolatka, tu należy nadmienić, że dziecko w przedszkolnym, wczesnoszkolne, każdy wiek dziecka cechuje się inną charakterystyką, więc tutaj wiek czterolatka, sześciolatka nie możemy ze sobą porównywać. Tak samo jeśli chodzi o kształt aparatu ruchu. U samego czterolatka już powinno się kształtować tak zwane sklepienie stopy. Czyli już stopa nie powinna być płaska tak zwanym platfusem, tylko mieć taki ładny zarys powoli rogalika. Jeśli chodzi o samą piętę, ona delikatnie nadal może uciekać, że stópka może migrować do środka, ale takie odchylenie powinno umożliwiać dziecku swobodne poruszanie się, chodzenie, nie powinno dziecko się potykać, szurać nóżkami. Jeśli chodzi o same kolanka, kolanka mogą być nieco ułożone iksowato, czyli też w koślawości.
Ciut do środka.
Ciut do środka, ale ta norma, jeśli chodzi o normę literaturową, to jest 5 cm. Mówiąc 5 cm, co mam tutaj na myśli? Jeśli dzieciaczek siedzi, stoi prosto, kolanka są ze sobą złączone tak, że jesteśmy w stanie pomiędzy kolanami przełożyć kartkę papieru, to odległość między kostkami przyśrodkowymi to jest właśnie maksymalnie 5 cm. Następnie jak patrzymy na wyższe partie, patrzymy na miednicę i brzuszek dzieciaczka. Dzieciaczek, który stoi w wygodnej dla siebie pozycji, nie powinien mieć bardzo mocno wypiętego brzuszka i pośladków do tyłu. Wtedy mamy tutaj do czynienia, jeśli jest taka pozycja, z tak zwanym przodopochyleniem miednicy. Często rodzice do nas przychodzą do gabinetu i mówią, że dziecko właśnie ma wypięty bardzo mocno brzuszek, ale byli u gastroenterologa, było robione USG i wszystko jest w porządku. Bo to już kwestia nie jest jelit i właśnie układu pokarmowego, tylko ułożenia samej miednicy. Jeśli patrzymy na wyższe partie, już mówimy o kręgosłupie, to rodzic może samodzielnie sprawdzić zarówno wysokość barków, łopatek, czy one są na równym poziomie, czy na przykład jedna łopatka nie jest bardziej odstająca albo obniżona, podwyższona względem drugiej. Tak samo, jeśli dzieciaczek stoi przed nami rozebrane, to patrzymy, jak wyglądają kąty taliowe, czy również są na równym poziomie, ale też, czy mają takie same wklęśnięcia. Bo jeśli one są asymetryczne, to mogą świadczyć właśnie o zaburzeniach układu mięśniowego lub kostnego.
Czyli wyraźna asymetria, wyraźne odchylenia, pochylenia.
Jak najbardziej. Mm-hmm. I tak samo jeśli patrzymy jeszcze na dzieciaczka, to patrzymy na sutki. Jeśli one są na równym poziomie, to wtedy świadczy o tym, że wszystko jest w porządku. Jeśli widzimy jakieś odchylenia, również powinno to nas zaniepokoić. Bo oprócz tego, że to mogą być skrzywienia kręgosłupa, skoliozy, mogą to być też skróty mięśniowe. Im szybciej coś wyłapiemy, to wiadomo, że łatwiej nam to jest naprostować, mówiąc kolokwialnie, i zadziałać, żeby to dziecko z tego wyrosło, żeby zapobiegać dalszemu tak naprawdę rozwojowi dysfunkcji.
Przede wszystkim zatem powinniśmy znaleźć czas, żeby się dziecku przyjrzeć.
Najistotniejsze jest to, żeby po badaniu dziecka rodzic otrzymał, jeżeli jest to placówka medyczna, dokumentację medyczną albo poprosił o jej kopię. Każdy ma możliwość poproszenia o kopię dokumentacji medycznej, a tam są zalecenia i zachęcam do tego, żeby poprosić o to specjalistę. Zachęcam do interdyscyplinarnego podejścia, jeżeli chodzi o problemy pediatryczne, ortopedyczne. Tam każdy medyk ma swoją rolę, czy to jest nauczyciel, czy to jest rodzic, czy to jest
pielęgniarka. I przede wszystkim o tych zaleceniach z wszystkimi, którzy mogą nam pomóc porozmawiać, jakie realizować w praktyce.
Faktycznie do pozyskania jak największej ilości materiałów, jeżeli chodzi o rozwój neurorozwojowy dziecka, jeżeli chodzi o obuwie, o dobór prawidłowego obuwia.
W ten sposób będą kończyć się wszystkie badania prowadzone przez pana doktora i jego zespół, pani magister Magdalena Wrasek, pan doktor Jan Głodowski. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
Wśród środku dnia.